Na początku było słowo.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: a teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Patrzcie, nauczyłem was praw i nakazów, jak rozkazał mi czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich jak Pan, Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twoje oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twojego życia. Ale ucz ich, swoich synów i wnuków.
Wspomniałem wczoraj, że w liturgii miks czytań, no to dzisiaj przeskakujemy do Księgi Powtórzonego Prawa.
Tak.
Jest z nami ksiądz Marcin Piasecki.
Ponownie, szczęść Boże.
No właśnie, Księga Powtórzonego Prawa, jej nazwa bierze się stąd,
że jest w niej powtórzone prawo. No rzeczywiście jest ona po prostu takim komentarzem i przypomnieniem zasad, które wynikają z zawartego z Bogiem przymierza. W odróżnieniu od Księgi Kapłańskiej, o której kiedyś tam mówiliśmy sobie, zachowuje styl taki bardziej kaznodziejski, moralizatorski, taki barwny. Księga Kapłańska, przypomnij, taki bardziej suche przepisy. No, tak. Natomiast tutaj mamy już zupełnie inny styl.
To nawet da się wyczuć w tym dzisiejszym fragmencie, który wzywa do zachowania przykazań.
Tak, pojawia się szereg argumentów, dlaczego należy przestrzegać dekalogu, czyli to nie tylko wskazanie, co ja mam robić, ale uzasadnienie. Jest mowa o nagrodzie w postaci ziemi obiecanej, jest mowa o mądrości tych nakazów, które będą powodem do podziwu czy nawet zazdrości u innych narodów. No tego typu argumentacja się pojawia.
Usłyszeliśmy: ucz ich, swych synów i wnuków. To takie ostatnie słowa tego dzisiejszego urywku. Ktoś mógłby powiedzieć, bardzo aktualne, jeżeli nawet chodzi o dzisiejsze czasy.
Oczywiście, aktualne, no tylko pytanie, czy wypełniamy, czy chcemy uczyć właśnie synów, wnuków. Nie? Kiedy dzisiaj toczy się chociażby dyskusja o katechezie w szkole, jej organizowaniu, liczbie godzin, to znów wszystkim umyka taka fundamentalna sprawa, że pierwszymi katechetami ostatecznie są rodzice, a pierwszym środowiskiem formacji w wierze, no nic innego jak dom rodzinny. To tam właściwie powinniśmy się tej wiary uczyć. I przepraszam za może takie bardzo ostre stwierdzenie, ale w takim układzie, gdyby tak to było, żadna inna katecheza nie byłaby w ogóle potrzebna, ani w szkole, ani w salkach, gdyby to tak mogło funkcjonować.
No, tymczasem, nic ostrego, proszę księdza.
No nie, ale może u kogoś to wzbudzić jakieś tam, nie wiem, poczucie frustracji, że to się nie dzieje, złości może na mnie nawet. No tymczasem tak się często dzieje, że tę sprawę się zaniedbuje. Bardzo często się zdarza, że rodzice chcą scedować te kwestie albo na samego zainteresowanego pod hasłem on sobie to wybierze i pozna, jak będzie dorosły, no albo na kogoś innego, że tym się właśnie powinna zająć, nie wiem, pani katechetka w szkole albo ksiądz na jakimś tam spotkaniu. Dzieciom zapewnia się przecież szereg zajęć, próbuje się rozwijać ich pasje, zainteresowania, ale w wierze niekoniecznie się te dzieci wspiera, coraz częściej nawet nie dając tego fundamentu w postaci chrztu. No więc może tak wśród tych wielkopostnych refleksji warto przemyśleć, jak to wygląda w konkretnych naszych domach.
Ja powiem księdzu, że jeszcze w drugą stronę niekiedy jest smutne, jeżeli się tym dzieciom te wiary przekazywały, a one jednak ją odrzucają.
To prawda, ale akurat dzisiaj chciałem to spojrzenie troszkę inne pokazać ze względu na słowa, które usłyszeliśmy.
No tak, dziękuję w takim razie księdzu.
Dzięki, do usłyszenia.
Na początku było słowo.